Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Początek roku szkolnego coraz bliżej, dlatego zaczniemy od apelu do rodziców, by jeszcze przed pierwszymi zajęciami zbadali dzieciom wzrok.
Dawniej rodzice nie mogli doprosić się, żeby dziecko wróciło do domu, bo grało w piłkę i siedziało na dworze w lecie z kolegami gdzieś na boisku i tak dalej. No dzisiaj jest sytuacja przeciwna. Dziecka nie można wyrzucić na dwór. Młodzież jest dzisiaj uzależniona od tych urządzeń.
To jeden z powodów pogarszania się wzroku uczniów.
Zapytamy, kiedy będzie gotowa pierwsza część Centralnego Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu.
Mamy nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami na przełomie roku 2023 i 2024 oddamy te dwa pierwsze budynki, jednocześnie uruchamiając szpitalny oddział ratunkowy.
Budowa trwa już rok i na razie, mimo inflacji, wszystko idzie zgodnie z planem.
Pacjenci, którzy w pandemii zrezygnowali z leczenia uzdrowiskowego, teraz krócej poczekają na miejsce. O połowę udało się skrócić kolejkę.
W tej chwili wysłaliśmy wszystkie skierowania do końca roku 2022. Wszystkie, to znaczy te, które mieliśmy dostępne na ten rok.
Do końca roku do uzdrowisk w całej Polsce wyjedzie 13 tysięcy Wielkopolan.
Dziś też powiemy, jak pomóc mieszkańcom Tanzanii. Tam potrzeby na miejscu, nie tylko medyczne, są ogromne.
Wodę mieli ze zbiornika naturalnego, który się utworzył w porze deszczowej. Brudnego, pełnego pasożytów, niesamowite choroby tam w ogóle. Mi nawet nie pozwolić zbliżyć do tej wody, bo te pasożyty przez skórę wnikają. Więc ja po prostu uznałam, że jest to jedno z miejsc, gdzie trzeba pomóc.
Poznańska Fundacja Africa Help chce uruchomić punkt pomocy medycznej dla Masajów. Za chwilę więcej szczegółów.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Za kilka dni początek roku szkolnego. Może warto sprawdzić, jak nasze dziecko widzi. Od tego zależy prawidłowy rozwój, szczególnie we wczesnoszkolnym etapie życia. Stawiamy to pytanie nieprzypadkowo, bo wyniki badań w ramach kampanii Czas na wzrok są niepokojące.
Wynika z nich, że wizytę z dzieckiem u eksperta ochrony wzroku przed rozpoczęciem roku szkolnego planuje rzadziej niż co drugi rodzic, a niemal 10% rodziców nie pamięta, kiedy ostatni raz odbyło kontrolną wizytę z dzieckiem u specjalisty. Jakie mogą być tego konsekwencje? O to zapytałam okulistę profesora Andrzeja Grzybowskiego z Fundacji Okulistyka 21.
Rzeczywiście świadomość rodziców w tym zakresie jest niewielka. Tam, gdzie jako fundacja robimy badania przesiewowe, a robiliśmy już ich całkiem sporo i na terenie przedszkoli poznańskich, ostatnio w żłobkach, nawet we współpracy z miastem Poznań, chociaż to jest dosyć szczególna sytuacja, bo to są bardzo małe dzieci, ale najczęściej w przedszkolach i szkołach różnych gmin okolicy tutaj Poznania podpoznańskich, we współpracy z tymi gminami, to bardzo często, kiedy dochodzi do wykrycia wady wzroku albo jakiejś nieprawidłowości, niedowidzenia i rodzic trafia na przykład do mnie, do poradni okulistycznej później z dzieckiem, to jest super zadowolony, że doszło do wykrycia tej nieprawidłowości, bo mówi, że no na nic nie zwrócił uwagi. I rzeczywiście tak jest, że musimy być świadomi tego, że dziecko stosunkowo rzadko albo przy bardzo dużym nasileniu tej wady mogą pojawić się różnego typu dolegliwości, kiedy wady są już bardzo duże. Mieliśmy tutaj przypadki nawet wad rzędu 6-7 dioptrii, które były na tyle dobrze kompensowane przez dziecko, że nie dawało żadnych objawów tak wysokiej wady, która oczywiście no, musi być korygowana i nieskorygowanie może doprowadzić do niedowidzenia, też bardzo wielu takich konsekwencji jak bóle głowy, różnego typu tiki, mruganie, no i oczywiście też problemy z funkcjonowaniem dziecka, wszelkiego typu problemy w rozwoju, problemy z czytaniem, bo to najczęściej o to chodzi.
Rodzic sobie myśli tak, no ja dobrze widzę, nigdy nie miałem takich problemów, to skąd u mojego dziecka nagle jakieś takie kłopoty?
Wiemy o tym, że zmiany cywilizacyjne powodują dużo większe obciążenie dzisiaj narządu wzroku niż było to 20 lat temu, a co dopiero 40 lat temu. W związku z tym te doświadczenia rodzica w żaden sposób nie odpowiadają temu, z czym mamy do czynienia obecnie. Był internet, telefony komórkowe itd., itd. No, są to naprawdę nowe stosunkowo zdobycze i wyzwania i liczba godzin, które dziecko spędza dzisiaj przed ekranem, generalnie w pracy z bliska, jest bardzo duża. Dawniej rodzice, ja to pamiętam z czasów mojego dzieciństwa, nie mogli doprosić się, żeby dziecko wróciło do domu. znowu, bo grało w piłkę i siedziało na dworze w lecie z kolegami, gdzieś na boisku i tak dalej. No dzisiaj jest sytuacja przeciwna. Dziecka nie można wyrzucić na dwór. Po prostu dzieci popadły poprzez to otoczenie telefonów komórkowych, SMS-ów i wszystkiego innego. Gry, komunikatory, filmy. Młodzież jest dzisiaj uzależniona od tego typu urządzeń. Także naprawdę obciążenie wzroku jest ogromne i te konsekwencje są niewspółmierne. Dzisiaj rośnie na przykład występowanie krótkowzroczności bardzo znacząco w Europie i w tej chwili to już mówimy o około 45-50% dzieci, która ma krótkowzroczność. W Azji, którą to dotknęły te problemy cywilizacyjne troszkę wcześniej niż nas i w troszkę większym nasileniu, dlatego w Azji ono dochodzi do 80%. 80% Chińczyków, Koreańczyków, Japończyków, Tajwańczyków, mieszkańców Singapuru ma krótkowzroczność.
Zbliża się rok szkolny. Mam nadzieję, że nie będzie nauki zdalnej i że pandemia już w ten sposób nam nie pogorszy sytuacji. Ale dzieci przecież nie odłożą telefonów, nie odłożą komputerów, a do szkoły muszą iść.
Bardzo dużo staramy się przekazywać wiedzy na stronie miopia.pl. Ta strona po to powstała, żeby edukować rodziców. Oczywiście raz w roku powinniśmy poddać nasze dziecko badaniom. Jest to bezpłatne, znaczy wziąć skierowanie od lekarza rodzinnego, najlepiej okulisty dziecięcego i umówić się na wizytę, czyli to jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa to jest oczywiście spojrzenie na funkcjonowanie dziecka w nieco bardziej krytyczny sposób i próba kontroli racjonalnej oczywiście, bo chodzi generalnie o jakąś równowagę. Kiedy rodzic przychodzi, widzę dziecko 5-letnie z telefonem komórkowym, to zastanawiam się, po co 5-letniemu dziecku telefon komórkowy, na którym non-stop siedzi i spędza czas. Niestety rodzic ma też inne narzędzia w oparciu o swój rozsądek i musi po prostu ograniczać dostęp dziecka. I tego sądzę rodzice często nie wykorzystują po prostu w takim stopniu, jakby mogli.
W jakim wieku można już przyjść na taką kontrolę?
Wiek jest w dużej mierze uzależniony od tego, kiedy dziecko zaczyna mówić. Także to jest 2,5-3 lata. Musimy mieć jakiś kontakt z dzieckiem. Dziecko, ponieważ pokazujemy różnego typu znaczki, obrazki na tablicy, jeżeli rozpozna, musi powiedzieć nam, że je rozpoznaje. Także to jest granicą. Jak wiemy, dzieci w różnym trochę wieku zaczynają mówić, ale jeżeli dziecko mówi i rozpoznaje zwierzątka, to wtedy oczywiście rodzic może już do nas się na taką wizytę kontrolną zapisać. Powiedziałem, co roku rodzic ma prawo, nawet jeżeli jest całkowicie wszystko prawidłowe, takie badania wykonywać.
Fundacja przeprowadziła okulistyczne badania przesiewowe w poznańskich szkołach, przedszkolach i żłobkach. Wkrótce podobne będzie prowadzić w innych dużych polskich miastach. Ważne dla rodziców informacje na temat krótkowzroczności u dzieci oraz porady, jak temu zapobiegać, można znaleźć na stronie fundacji miopia.pl.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
To największa inwestycja w służbie zdrowia w Wielkopolsce w ostatnich latach. Za szpitalem przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu powstaje nowy szpital uniwersytecki. Minął już rok, od kiedy wbito pierwszą symboliczną łopatę.
Uniwersytet Medyczny, który prowadzi inwestycje, od lat zabiegał o pieniądze na centralny szpital kliniczny, który pozwoliłby w jednym miejscu zgromadzić wszystkie najważniejsze kliniki. Kiedy budowa ruszyła, okazało się, że do 600 milionów złotych uczelnia musi dołożyć około 200 milionów, by postawić wszystkie budynki szpitala. O inwestycji rozmawiam z dyrektorem generalnym Uniwersytetu Medycznego, doktorem Rafałem Staszewskim.
Budowa jest prowadzona zgodnie z harmonogramem. Mimo tych wszystkich trudności związanych i z rynkiem pracy, ze wzrostem kosztów, który oczywiście nas dotyka również, nie mamy opóźnienia z realizacją centralnego zintegrowanego szpitala klinicznego. Ta budowa jest prowadzona dwuetapowo, czyli obecnie budowany jest kluczowy budynek będący, możemy powiedzieć, sercem szpitala, w którym będzie szpitalny oddział ratunkowy, bloki operacyjne, oddział anestezjologii, intensywnej terapii oraz pierwszy budynek, w którym znajdą się oddziały szpitalne o profilu zabiegowym. Na dzień dzisiejszy mamy ukończoną całą bryłę, konstrukcję, możemy powiedzieć, że stan surowy zamknięty, dotyczący właśnie tego pierwszego budynku, czyli szpitalnego oddziału ratunkowego z blokami operacyjnymi. To jest duży obiekt, bo on ma 15 tysięcy metrów kwadratowych i w tej chwili zaczynają się prace instalacyjne w środku tego budynku. Rozpoczęła się również budowa drugiego obiektu, czyli tego obiektu z oddziałami szpitalnymi. Mamy nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami na przełomie roku 2023 i 2024 oddamy te dwa pierwsze budynki, jednocześnie uruchamiając szpitalny oddział ratunkowy. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania postępowania przetargowego na kolejne trzy budynki, w których znajdą się pozostałe oddziały centralnego szpitala.
Nie będzie takiego postępującego po sobie otwierania, czyli najpierw SOR, a potem ten drugi budynek, tylko ten pierwszy etap w całości byłby.
Pierwszy etap musi być otwarty w całości, uruchomiony w całości, bowiem znajdą się tam oddziały, które są niezbędne dla funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, między innymi oddział ortopedii i traumatologii. Szpitalny oddział ratunkowy ma określone uwarunkowania, dlatego nie możemy go uruchomić bez odpowiedniego zaplecza łóżkowego, diagnostycznego, które właśnie w części jest zlokalizowane w tym drugim obiekcie, ale ten obiekt już zaczyna również być widoczny.
Od której strony wjeżdżałyby karetki, od której wchodziliby pacjenci, czy wjeżdżali samochodami? Jak to ta organizacja jest planowana?
Będziemy mieli taki okres przejściowy związany z ruchem pacjentów, jeśli mówimy o tym ruchu pieszym, bowiem główne wejście do szpitala jest oczywiście planowane od strony ulicy Grunwaldzkiej, czyli bezpośrednio przy wjeździe do szpitala. W tym przejściowym okresie ono będzie jednak trochę oddalone, bo nie będziemy mieli trzech pierwszych budynków, ale także od strony Grunwaldzkiej będą wjeżdżały karetki. To jest jedno z naszych zobowiązań wobec mieszkańców, że nie chcemy już i tak trudnej komunikacyjnie ulicy Marcelińskiej przeciążać ruchem karetkowym, więc wszystkie karetki będą wjeżdżały od strony ulicy Grunwaldzkiej.
Takim punktem zapalnym były też miejsca parkingowe. Przy oddaniu tej pierwszej części już się jakieś miejsca pojawią?
Tak, miejsca się pojawią zarówno przy Centralnym Zintegrowanym Szpitalu Klinicznym, jak i to też nasze zobowiązanie. Część miejsc parkingowych będzie przygotowana w obrębie naszego kampusu akademickiego, czyli przy ulicy Rokietnickiej. To są obiekty Uniwersytetu Medycznego, gdzie powstanie również parking ułatwiający pozostawienie samochodów dla osób, które będą korzystać z tego szpitala.
I teraz wróćmy do sprawy kosztów. Jak tutaj sytuacja wygląda? Macie Państwo pieniądze na tą pierwszą część? Czy jakieś wnioski już poszły do ministerstwa?
Absolutnie wzrost kosztów jest. Tego nie możemy ukrywać. My poinformowaliśmy zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Ministerstwo Finansów o wzroście kosztów, który wynika z obiektywnej sytuacji geopolitycznej, inflacji, tego wszystkiego, o czym rzeczywiście bardzo dużo się w tej chwili mówi. Ten pierwszy etap, czyli ten etap związany z budową obiektu sorowskiego i pierwszych oddziałów szpitalnych, szacujemy ten wzrost kosztów na około 30 milionów złotych i te środki będziemy pewnie starali się zapewnić jako inwestor wraz ze szpitalem. Natomiast martwi nas wzrost kosztów pozostałych obiektów, a także wyposażenia, bowiem wyposażenie też zdrożało, co jest chociażby związane z wzrostem kursu euro. My szacujemy, że cały wzrost kosztów budowy centralnego zintegrowanego szpitala klinicznego to jest około 200 milionów złotych. Trwają w tej chwili rozmowy. Musimy pamiętać, że ta sytuacja nie dotyczy tylko i wyłącznie budowy centralnego szpitala, ale wszystkich inwestycji, które w Polsce są realizowane w ramach programu wieloletnich. Finansowo pierwszy etap nie jest zagrożony. W tej chwili bardzo mocno staramy się zdobyć dodatkowe środki na kolejne trzy moduły. W zakresie tej luki finansowej oczywiście my rozpoczniemy budowę. Będziemy starali się też chociażby szukać środków w zakresie programów Unii Europejskiej, bo tutaj musimy rzeczywiście patrzeć na różne źródła finansowania, żeby zasypać tą lukę i zgodnie z obietnicą w 2026 roku uruchomić cały centralny zintegrowany szpital kliniczny.
Po zakończeniu tego pierwszego etapu już jakieś przeprowadzki będą, czy to jeszcze nie ta część?
Po zakończeniu pierwszego etapu będziemy chcieli maksymalnie zredukować działalność obiektu przy ulicy Grunwaldzkiej. To jest rzeczywiście obiekt, który jest w fatalnym stanie technicznym. Tak naprawdę to jest obiekt, którego nie da się, mimo dotychczasowych starań dyrekcji, dostosować do udzielania świadczeń zdrowotnych, bo on nie był projektowany jako szpital. W momencie, kiedy oddziały chirurgiczne przeniosą się do nowej części, chcemy na przykład internę, która znajduje się na Grunwaldzkiej, przenieść do starych obiektów szpitalnych, właśnie po oddziałach chirurgicznych. No i oczywiście nie będzie już tam prowadzona część związana z pomocą doraźną. Obiekt przy ulicy Grunwaldzkiej tak naprawdę jest naszą rezerwą między innymi związaną chociażby w części z pokryciem luki finansowej. Tak naprawdę to jest obiekt, który chcielibyśmy po zamknięciu działalności medycznej sprzedać, wykorzystując te środki między innymi właśnie na budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego.
Magazyn na zdrowie.
Po pandemii służba zdrowia wraca do normalnej działalności. Znów sporo Wielkopolan chce korzystać z leczenia uzdrowiskowego. W miesiącu do wielkopolskiego NFZ trafia około 5000 wniosków o wyjazd do sanatorium.
Dobra informacja dla wielkopolskich pacjentów jest taka, że znacznie skróciła się kolejka na taki wyjazd. To już nie 2 lata, ale rok od momentu otrzymania skierowania do uzdrowiska. Teraz więcej szczegółów na ten temat i nasz gość, kierownik działu lecznictwa uzdrowiskowego wielkopolskiego NFZ Radosław Węc.
Zainteresowanie wzrosło zdecydowanie. Codziennie wpływa mniej więcej około 400-500 skierowań. No, miesięcznie daje to w granicach około 5000 skierowań, które no, będą ustawione w kolejce.
Mówimy o całej Wielkopolsce.
Mówimy oczywiście o Wielkopolsce.
A ile czeka w tej kolejce?
Na tą chwilę czeka około 15 tysięcy pacjentów. Kolejka jest oczywiście rozładowana na bieżąco. Skierowania są potwierdzane zgodnie właśnie z kolejnością. Trzeba tutaj wspomnieć, że okres oczekiwania nam się bardzo skrócił, bo z 24, a nawet 29 miesięcy, które spowodowała pandemia, w tej chwili okres oczekiwania na leczenie sanatoryjne jest około 12-13 miesięcy, więc to jest naprawdę niesamowite skrócenie tego okresu.
Czy ludzie rezygnują dalej, czy raczej po tej pandemii jest taka chęć wyjechania do sanatorium?
O ile ta pandemia wstrzymała pewne chęci, o tyle teraz mam wrażenie, że ta pandemia zeszła gdzieś tam na plan dalszy, czyli rezygnacje są, ale rezygnacji z uwagi na pandemię jest naprawdę mało.
Wiem, że w Wielkopolsce nie mamy żadnego uzdrowiska.
Nie mamy.
Gdzie wyjeżdżają Wielkopolanie?
Zainteresowanie Wielkopolan się oczywiście nie zmieniło. Kierunek nadmorski, województwo zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie z uwagi na bliskość, no i oczywiście góry, czyli Kotlina Kłodzka, ewentualnie też Krynica i okolice.
Jest bardzo dobra baza zabiegowa, no jest rewelacyjna kuchnia i obsługa miła, co tu więcej dodać. Dlatego wróciliśmy po raz drugi.
W Kocinie Zdrowiu to jest w ogóle pięknie, a w Gryfinie jest jeszcze piękniej w tym sanatorium. Jest bardzo miła obsługa, jest dużo zabiegów, są bardzo mili ludzie i takim moim marzeniem to jest, żeby mi przedłużyli.
Ponieważ mi się połczyn, sam park, z tym parkiem jestem po prostu urzeczona.
Ale rozumiem, że to lekarz decyduje, tak?
Decyduje lekarz, zawsze decydował lekarz, natomiast no, od jakiegoś czasu już lekarz kierujący, czyli wystawiający takie skierowanie, nie ma możliwości wskazania, dokąd pacjent chciałby jechać.
I Państwo proponujecie, nie wiem, jeden ośrodek, kilka ośrodków? Jak ta procedura wygląda?
Nie tyle proponujemy, co wyznaczamy takie miejsce leczenia. Od tej decyzji pacjent no, może się w jakiś sposób odwołać, natomiast ogólnie każdy zwrot musi być udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem, poświadczeniem, no i jest poddawany ocenie. Jeżeli jest uzasadniony, pacjent dostaje kolejny termin, ewentualnie miejsce leczenia. Jeżeli nieuzasadniony, skierowanie jest odsyłane do lekarza, który je wystawił.
Jeżeli ktoś rezygnuje z kolejki, z wyjechania akurat teraz ze sanatorium, on trafia potem na koniec kolejki, jeżeli jednak przemyślał, chce jechać?
Ogólnie nie ma takiego pojęcia jak koniec kolejki. Pacjenci często używają takiego pojęcia, natomiast rezygnacja z leczenia powoduje to, że skierowanie jest, tak jak wspomniałem, odsyłane do lekarza i ewentualnie pacjent może od początku, składając skierowanie, taką procedurę rozpocząć.
Najczęściej jakie schorzenia leczą pacjenci w Wielkopolsce właśnie w trybie sanatoryjnym?
No mamy oczywiście cały katalog takich schorzeń. Te wskazania wynikają z odpowiedniego rozporządzenia. Natomiast myślę, że taką największą grupą jest ogólnie narząd ruchu, ogólnopojęty.
Jakbyśmy popatrzyli na wiek tych pacjentów, to są osoby czynne zawodowo, czy w większej grupie jednak seniorzy?
Ze statystyk, które prowadzimy, największą grupę stanowią osoby mniej więcej między 50 a 70 rokiem życia. No czyli nie są już to osoby jakieś strasznie młode, ale widać, że to jest taka grupa, gdzie ta rehabilitacja jest naprawdę bardzo potrzebna po to, żeby móc dalej aktywnie z życia korzystać.
To leczenie trwa 2-3 tygodnie?
Leczenie trwa 21 dni. Jest również zakres leczenia rehabilitacyjnego, sanatoryjnego czy rehabilitacji szpitalnej i wtedy mamy 28 dni.
Pacjent wyjeżdżając ma zakwaterowanie, tak? Wyżywienie?
Tak, zakwaterowanie, wyżywienie i 3 lub 4 zabiegi dziennie, w zależności od tego, który to jest zakres leczenia.
Ja rozumiem, że w zależności od własnych funduszy może sobie coś dokupić.
Oczywiście. Z reguły to już są rzeczy ustalane między pacjentem a świadczeniodawcą. Natomiast jak najbardziej, wszelkie sprawy związane z dodatkowymi zabiegami, parkingami czy udogodnieniami, jakby pacjent chciał, są do uzgodnienia już na miejscu. Oczywiście poza przyjmowaniem osobistym mamy uruchomiony telefon, który odbieramy codziennie, no i na bieżąco staramy się wszelkie sprawy rozwiązywać. Oczywiście myślę, że największy odsetek tych rozmów dotyczy zmiany terminu, czyli tak zwanych zwrotów, ale sprawy są rozmaite. Zmiana adresów, przedstawienie tej procedury, jak ona wygląda, ogólnie wszystko, co jest związane z leczeniem uzdrowiskowym. W tej chwili wysłaliśmy wszystkie skierowania do końca roku 2022. Wszystkie, to znaczy te, które mieliśmy dostępne na ten rok. Do pacjentów oczywiście. Natomiast tych czynników, które spowodowały, że kolejka się zmniejszyła, jest kilka. Po pierwsze to, że mamy większą dostępność skierowań. Pandemia w pewnym momencie też ostudziła zapał kuracjuszy. Była też część lekarzy, która nie wypisywała tych skierowań w tym czasie, pewnie na obowiązki różne inne zawodowe. Do tego też staramy się podchodzić w sposób dość restrykcyjny i zgodny tutaj z literą prawa, jeżeli chodzi o całą procedurę tych zwrotów.
Na zdrowie!
I na koniec przeniesiemy się do Afryki. W pomoc Tanzanii, ale też innym krajom trzeciego świata zaangażowała się poznańska fundacja Africa Help. Najnowszy projekt, który ma szansę na realizację jeszcze w tym roku, to punkt pomocy medycznej dla Masajów.
Między innymi w tym celu za tydzień, w niedzielę 4 września, fundacja zaprasza na festyn do klubu Na Fali nad Wartą w Poznaniu. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc w uruchomieniu punktu. Jak wszystko się zaczęło, o tym rozmawiam z założycielką fundacji, Anną Walkowiak.
Ja wiele lat temu byłam w Afryce, w Gambii. Byłam tam wtedy turystycznie z rodziną i dostrzegłam problem braku wody, ponieważ jeździliśmy w rejony takie mało turystyczne tam w tej Gambii. I praktycznie na każdym kroku widać było braki wody, widać było, że ci ludzie nie mają tych studni, nie mają ujęć wody, woda jest brudna. Kilka lat temu stwierdziłam, że już chyba jest dobry moment na to, żeby rozpocząć działalność typowo taką rozwojową w Afryce. Skontaktowałam się z ośrodkiem franciszkanów w Tanzanii, też z taką fundacją Dzieci Afryki, gdzie poznałam przewspaniałą osobę, panią Iwonę Kreczmańską, która również pomaga w Afryce. I razem wspólnie rozpoczęliśmy projekty u księdza Marka na misji w Tanzanii Centralnej, który pracuje z Masajami. I on powiedział mi właśnie, że przede wszystkim brakuje wody, że to jest największy trawiący ich problem. Z tego problemu wynikają wszystkie kolejne problemy, dlatego że zaniedbania w edukacji, zaniedbania w higienie, w zdrowiu jest wynikiem tego, że oni muszą cały czas walczyć o tą wodę, chodzić co dzień po kilkanaście kilometrów. Dzieci, kobiety to robią, idą po tą wodę, przynoszą, zajmuje im to pół dnia. W tym czasie nie chodzą do szkoły, bo rodzice jednak wymagają, żeby pomagały w gospodarstwie. Tam jest mniej więcej 10 osób na rodzinę. I mają oni na przykład 90 litrów wody na dzień. Na wszystko.
My w Europie zużywamy dużo więcej litrów na jeden prysznic.
Dokładnie. Dlatego skala problemu jest ogromna. No i postępuje to, tak? To nie zniknie, tego ten problem nie zniknie, on cały czas jest.
Tam jest też fatalny poziom, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną.
Jeżeli chodzi o higienę, jest dramat, ponieważ Masajowie mieszkają w chatach masajskich. Oni mają swój specyficzny tryb życia. Mieszkają w buszu, są mocno oddaleni od centrów pomocowych, od ośrodków zdrowia. Poza tym nie są ubezpieczeni, nie są zarejestrowanej działalności, żadnych nie mają. I są tak naprawdę zdani na siebie. Są też grupą trochę taką przerzucaną z miejsca w miejsce, ponieważ jest to napółkoczownicza grupa, no to są oni wypychani z różnych rejonów, co tym bardziej powoduje, że oni szukają miejsc, gdzie jest woda, a tej wody tam nie ma, brakuje. Woda jest w Afryce na głębokości 150 metrów. Moja studnia, którą wybudowałam w ubiegłym roku, to było 270 metrów w głąb ziemi. I to było w naprawdę bardzo suchym obszarze, gdzie ludzie wodę mieli ze zbiornika naturalnego, który się utworzył w porze deszczowej, brudnego, pełnego pasożytów, niesamowite choroby tam w ogóle. Mi nawet nie pozwoli się zbliżyć do tej wody. W ogóle mam nawet, bo te pasożyty przez skórę wnikają, więc ja po prostu uznałam, że jest to jedno z miejsc, gdzie trzeba pomóc.
Stąd te działania, na które jest największy nałożony nacisk, czyli powstanie punktu medycznego w Tanzanii.
Tak, w tej chwili budujemy punkt pomocy medycznej, w zasadzie można powiedzieć, że prawie w buszu, właśnie dlatego, że kobiety nie mają możliwości urodzenia dziecka w godnych, normalnych warunkach w szpitalu, tylko jest to bardzo oddalone od ich miejsca zamieszkania, nie są w stanie tam dojechać, ponieważ tam w ogóle nie można prawie, nie ma czym dojechać, nie ma dróg. W związku z czym postanowiłam stworzyć coś takiego, takiego jak punkt medyczny. Najpierw miałby to być tylko higieniczny, mały punkt medyczny, ale poproszono mnie, żeby stworzyć taką klinikę, malutką oczywiście, klinikę położniczą z ultrasonografem. No i teraz w tym kierunku idziemy. Właśnie 4 września odbędzie się festyn w klubie na Fali, dedykowany właśnie dokończeniu budowy tego punktu pomocy medycznej i zakupowi również ultrasonografu, żeby w grudniu, najpóźniej w styczniu przyszłego roku już otworzyć ten punkt i żeby społeczność masajska, żeby mogła z niego korzystać. Czyli przede wszystkim kobiety i dzieci.
Są Państwo na półmetku dalej?
Ja myślę, że dalej już. W tej chwili robimy stan surowy już zamknięte, w środku już jest kafelkowanie, wstawiane są drzwi i okna. Także naprawdę to są dwa budynki w ogóle. Jeden jest poświęcony tylko właśnie gabinet pielęgniarski do badań przesiewowych dzieci i salka edukacyjna do edukacji kobiet i dzieci, a drugi jest właśnie na gabinet z ultrasonografem i salkę położniczą. Naprawdę dzięki świetnym ludziom udaje się te postępy osiągać.
Co dalej? Kto tam będzie pracował?
My w tej chwili kształcimy pielęgniarkę i lekarza. Mamy taki fundusz stypendialny, który specjalnie w tym celu utworzyła fundacja i płacimy za edukację Marsjany, która jest teraz, zaczyna w zasadzie we wrześniu, jest na pierwszym roku, ma 3 lata studiów pielęgniarskich i Kiruti, który jest w Dar es Salaam, studiuje już drugi rok medycynę, a do czasu, kiedy ich nie wykształcimy, mamy tu obiecane przez rząd, że zajmie się tym ośrodkiem, przyśle nam personel, będzie pielęgniarka i lekarz. No i w tej chwili jesteśmy na etapie podpisywania umowy z rządem. Rządem w Kiteto, tak, no bo to jest region Kiteto. Obiecali, że to otrzymamy, jak tylko otworzymy punkt medyczny, będziemy mieli personel na prowadzenie tego ośrodka.
Pytanie, jak Państwu można pomóc?
No najlepiej, jeżeli byście Państwo przyszli na festyn, zobaczyli, co tam zrobimy. Mamy licytację, mamy obrazy na licytację, które namalowali Masajowie. Kilka osób się zwróciło też, że da nam swoje jakieś rzeczy, na przykład vouchery na różne usługi, które też można wylicytować. Oczywiście zapraszam do wejścia na stronę ah20.org, zobaczenia, czym się zajmujemy. Można zawsze wpłacić darowiznę.
Festyn 4 września w klubie Na Fali w Poznaniu. Będą licytacje charytatywne i występy artystyczne. Zagra m.in. pochodzący z Konga Joe Darkley, ale też nigeryjski zespół Gospel. I tym zaproszeniem kończymy nasz program. Do usłyszenia za tydzień. Można nas znaleźć także w internecie na stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.